Profesor Jolanta Dorszewska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzisiaj rozmawiamy o mózgu. I tak z praktycznego punktu widzenia, pani profesor, ja wiem, że Amerykanie chcą zapłacić $1 milion za lekarstwo na Alzheimera, ale tak w praktyce, w jaki sposób my możemy codziennie sobie pomóc? To znaczy, już wiemy, że zmieniamy schematy, tak? Jeżeli robimy to od zawsze, to cały czas stymulujemy pracę mózgu. Są nawet takie aplikacje w telefonach, które też wspomagają pracę mózgu. Na ile pani ocenia na przykład, no już nie mówiąc o konkretnych, ale czy to rzeczywiście może w jakiś sposób wpływać na powstawanie nowych komórek neuronowych?
Myślę, że wszystkie nowe rzeczy, które będziemy robić, czy to będzie rozwiązywanie krzyżówek, czy to będzie czytanie książek biologicznych, bo tak mówię studentom, że oni mają się tym przejmować, że są biologiczne, one też nie szkodzą, czy medyczne, czy każde inne, wszystko wpływa na to, że to jest nowa wiedza, wymaga wytworzenia nowych połączeń i na pewno jest korzystne na tak zwane zapobieganie w przyszłości chorobom wieku tak zwanego podeszłego czy starczego, bo musimy pamiętać, że nasze społeczeństwo się starzeje, ponieważ rozwój nauki i techniki spowodował, że wydłużyliśmy średnią długość życia. Żyliśmy kiedyś około 65 lat, dziś jest to około 85. I to wydłużenie spowodowało, że choroby, które występowały do 10%, dziś występują w ilości 50%, czyli praktycznie połowa społeczeństwa jest narażona na chorobę Alzheimera, jeśli dożywa wieku około 90 lat. I wszystko musimy robić, żeby nie dochodziło do ubytków pamięci wcześniej, żebyśmy mieli tę bazę wyjściową. Wszystko, o czym mówiłam, co dotyczyło neurogenezy, tak przynajmniej podają źródła literaturowe, Amerykanie stosują na co dzień i to powoduje, że te wszelkiego rodzaju badania prognostyczne, które przewidywało, że w 2030 zachoruje jakieś ileś milionów Amerykanów, okazuje się, że choruje mniej. Czyli cały czas wszystko przemawia za tym, że warto wszystko stosować i zapobiegać wystąpieniu tych chorób. Czyli mamy szansę zapobiegać, ponieważ rzeczywiście jeśli chodzi o czynniki ryzyka czy sporadyczną chorobę Alzheimera, to genetyka tylko decyduje o tym w 70%. Reszta jest środowisko, czyli to wszystko, co zrobimy, żeby nie doszło do pojawienia się choroby, czy ta choroba pojawiła się jeszcze w późniejszym wieku, to wszystko będzie in plus, jeżeli będziemy o to dbać, o siebie i o nasze wyżywienie, o naszą kulturę fizyczną, o to wszystko, o którym mówiłam wcześniej.
Częste spacery, dotlenienie mózgu.
Tak powinno być. O tym powinniśmy pamiętać. Nawet u osób starszych, co jest ważne, jeżeli ma ten obowiązek, na przykład zapisuje się na jakiś aerobik, do jakiegoś klubu, czy jakiekolwiek inne spotkania, to się wiąże z tym, że musi tam zadbać o siebie, musi się przygotować i wychodzi. To już jest jakaś nowa czynność i dla tych osób na przykład udowodniono, że to zapobiega depresji albo tam spowalnia sam proces starzenia, powiedzmy ogólnie, ale na przykład otępienia, które też towarzyszy wiekowi starczemu.
Pani profesor, teraz jeszcze, dlaczego tak dużo pieniędzy można zarobić za znalezienie lekarstwa na Alzheimera? Znaczy, jakiego rodzaju to jest lekarstwo w ogóle?
To znaczy, my dobrze wiemy, że my mamy w tej chwili tylko dwa leki, czy dwie grupy leków, które stosujemy w leczeniu choroby Alzheimera. To jest naprawdę niedużo. W latach 90. to były inhibitory acetylocholin esterazy, a dokładnie w 2003 w Polsce i na początku lat 2000 pojawił się nowy lek, memantyna, agonista receptora NMDA i tam regulującego napływ jonów wapnia. I to było wszystko. Kilka lat temu na zjeździe Międzynarodowego Towarzystwa Alzheimerowskiego okazało się, że takim płomyczkiem, który mógłby wskazywać, że mamy nową strategię leczenia choroby Alzheimera, były leki przeciwnowotworowe. Na 60 tysiącach amerykańskich weteranów zebranych jako historia choroby okazało się, że osoby, które chorowały na nowotwór i były leczone chemioterapią, nie chorowały na chorobę Alzheimera. Więc mieliśmy już nowy pomysł. Ale co jest problemem, jeśli chodzi o leki przeciwnowotworowe? One mają strasznie dużo skutków ubocznych. Nie wiem, czy mamy prawo ratować komuś pamięć kosztem życia. No i najnowsze jakieś tam wzmianki w literaturze dotyczą poszukiwania przyczyny wśród bakterii i wirusów. Amerykanie ogłosili, a tak ładnie ten Instytut Zdrowia Amerykański, że dla odkrywcy bakterii bądź wirusa odpowiedzialnej za chorobę Alzheimera ufundowano nagrodę $1 000 000. Także dla młodych ludzi dobra droga dla rozwijania siebie i zdobywania pieniędzy właśnie na polu naukowym.
Czyli to wszystko bakterie i wirusy powodują w naszym, tak samo zresztą nowotwory też są powodowane przez wirusa.
No i gdybyśmy udowodnili, że tak to wygląda, no to byłaby najprostsza droga leczenia samej choroby Alzheimera. Stosowalibyśmy najprostsze antybiotyki i właściwie nie mielibyśmy problemu z tą chorobą, która jest no, dużym problemem społecznym i ekonomicznym dla wielu krajów, w tym już również dla Polski.
Musimy powoli zmierzać do końca naszej audycji i teraz tak spróbujmy się wczuć w naszą sytuację. Jest już późny wieczór. Czy słuchanie radia wieczorem powinno być bardziej wskazane niż oglądanie telewizji?
Jeżeli ktoś relaksuje się oglądając telewizję, włącza sobie jakieś ciekawe filmy, no to pozostajemy jako przy telewizji. Jeżeli ktoś na przykład woli w ciszy spokoju, na przykład no, przy nie za głośnej muzyce czy audycjach, które go zainspirują i to go relaksuje, to go odprasza, no to wtedy polecamy oczywiście radio.
Ale przed samym zaśnięciem, co by Pani radziła, żeby nasz mózg dobrze się wyspał? Bo właśnie tu chodzi chyba o to światło, które jest ze smartfona. To jest najczęściej zimne światło, chociaż teraz nowe smartfony mają oczywiście funkcje, które automatycznie to ciepłe światło uruchamiają, które nas bardziej uspokaja. Ale chodzi o to, że gdzieś czytałem, że właśnie za bardzo nasz mózg się pobudza, oglądając jakiekolwiek treści w smartfonie wieczorem, na przykład przeglądając strony, informacje, że się znowu pobudzamy niepotrzebnie, zamiast uspokoić się, ten mózg, żeby sobie spokojnie zasnął i żeby się dobrze wyspał.
No myślę, że większość młodych ludzi jednak by posłuchała muzyki relaksującej, prawda? Tak to wygląda. Przyznam szczerze, że rzeczywiście dziś mówi się bardzo dużo złych rzeczy o tym, że cały czas mamy przy sobie te smartfony, czy iPhony, czy cokolwiek innego, że po prostu to jest promieniowanie samo i to wszystko razem powoduje, że pewnie jest niekorzystne. Te fale i wszystkiego rodzaju takie rzeczy pewnie będą niekorzystne dla naszych neuronów. My jednak byśmy preferowali świeże powietrze, jakiś może spacer, jeżeli to jest możliwe, no i jakieś wyciszenie. Wydaje mi się, że to dla mózgu byłoby najbardziej korzystne.
Czyli posłuchajmy sobie tej muzyki, ewentualnie doświetlmy się, żeby ta neurogeneza się zaczęła odbywać. Bardzo Państwu dziękujemy, to był niezwykle ciekawy odcinek od mózgu. Pani profesor, ja myślę, że to zrobiliśmy dopiero pierwszą część naszej audycji, bo tematów jest jeszcze bardzo dużo pewnie tutaj do omówienia, kwestii związanych w ogóle z układem nerwowym, bo myślę, że mózg to jest tylko wierzchołek góry lodowej tak naprawdę, a reszta to jest też niesamowitą zagadką. Profesor Jolanta Durszewska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu była dzisiaj gościem trzeciego milenium. Państwu bardzo dziękuję, życzę spokojnych snów. Mam nadzieję, że u Państwa neurogeneza się będzie świetnie rozwijać po tej audycji, bo ja już mam pewne plany. Wojciech Chmielewski, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dobranoc.